Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Witam Państwa, gościmy dzisiaj w studio poetę Dariusza Wasielewskiego. Naprzeciwko mnie Tadeusz Dąbrowski.
Dzień dobry Państwu.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy o najnowszej książce poety. Książka jest zatytułowana jest Pożegnanie Gdańska. Wiersze wybrane, dawne i nowe. Wydawcą jest wydawnictwo Bernardino. Co wiemy o autorze? Co nieco wiemy, co nieco jest napisane na okładce książki. Dariusz Wasielewski, rocznik 60., poeta, publicysta, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autor kilku zbiorków wierszy, w tym Niedziela w 1982 roku. Jestem z rodu zwycięzców, a żyję wśród klęsk. Rok 1984, Wytrwałość. Z 1989 roku i czekam na wrzesień z roku 1994. Więc ta książka, którą mamy dzisiaj przed sobą, jest książką wydaną po długiej przerwie. I może od tego zacznijmy. Darku drogi, skąd ta przerwa w pisaniu, czy w myśleniu o poezji nawet?
Czy tak mało piszesz, czy tak bardzo się cenzurujesz? Czy jesteś tak bardzo bezwzględny wobec tego, co napiszesz i wobec samego siebie?
Pewnie nie piszę tak dużo jak wy, ale też z pewnością ten czas, kiedy wiersze dojrzewają w szufladzie, pozwala mi się dość ostro cenzurować. Taka refleksja moja, ja dopiero przed dwoma dniami zastanowiłem się nad tym tytułem Wiersze wybrane, dawne i nowe. Przyjrzałem się jeszcze raz tym wszystkim tekstom ponownie i stwierdziłem nagle, że tytuł może dla kogoś być dość mylący. Dawne i nowe owszem, ale wybrane to sugeruje, że wybrane spośród tych wcześniejszych wydawnictw. Otóż w tym tomie generalnie jest tylko jeden większy poemat, który kiedyś był publikowany bodajże w pierwotnej wersji w tomie Wytrwałość. Wszystkie inne teksty, które są w tym wydawnictwie, nigdy wcześniej w żadnej książce nie były publikowane. Ponadto jest tu też coś takiego, o czym dzisiaj może czytelnicy słabo sobie zdają sprawę. Wszystkie te wydawnictwa, które tu Krzysztof przywoływał, wcześniejsze z lat 80. i 90., chyba jedno. To wszystko były wydawnictwa drugiego, nawet umownie by powiedziałbym trzeciego czasem obiegu. W tamtym czasie to był czas nielegalności wszystkiego, tak, a w szczególności literatury, więc można by rzec, że to wydawnictwo teraz jest ani stare, ani nowe, nowe, tak, ale ponieważ tam rzeczywiście są wiersze z jeszcze niektóre z lat 80. pisane w tamtym okresie, no to nazwałem dawne i nowe, tak, bo ktoś by powiedział zaraz. 86, 7 rok, co to za nowe.
Czyli jednak
wydawnictwo,
wybrane, tak? Wybrane jednak jako efekt autocenzury, nie wybrane z dorobku, ale wybrane z tego, co mógłbyś ewentualnie opublikować, ale tego z jakichś względów nie zrobiłeś. Jak się czyta twoją książkę, uderza tak na pierwszy rzut oka proza, autorskość trochę tych wierszy, przynajmniej części, długa, hojna, bym powiedział, fraza. Czy zgadzasz się z tym postulatem poetów awangardowych lat 20., że to zdanie jest kluczowe w poezji? I czy jako poeta czujesz, że masz swoje zdanie?
No na pewno mam swoje zdanie, natomiast wiesz, no pewnie przy kawie bym z tobą podyskutował o tym prozatorskość wierszy, tak, no rozumiem, no proza poetycka. To jest termin powszechnie używany, zresztą jest to coś, co jest ci znane i bliskie, bo przecież niedawno czytałem twoją pierwszą prozę, książkę. I poecie nie uda się uciec pewnie od narzędzi, od języka. To jest szeroka fraza, to są teksty opowiadane, ale ja generalnie mam taką zasadę, ja opowiadam.
No właśnie, to jest w dużej mierze tutaj dobrze to ująłeś.
To są pewne historie.
Teksty opowiadane, czyli po prostu narracyjne.
Tak.
opowiadasz o czymś tak jak w wierszu na przykład Sen o młodości, który mi się właśnie otworzył. Znowu po tylu latach jestem w tym starym, opuszczonym domu. No to jest, tak się właśnie rozpoczyna narracja, prawda?
Tak, i to jest piękne, że zauważyłeś, bo przecież pierwszy wiersz, nie muszę przecież wam tego uświadamiać, który otwiera ten tomik, nosi tytuł Tylko narracja i on pokazuje, o co mi idzie, tak? Wszystko inne, poza opowiedzeniem pewnej historii, jest tylko narzędziem, środkiem wyrazu. Dla poety figura, metafora, to wszystko są narzędzia jak, nie wiem, hebel dla stolarza, tak?
Tak, właśnie tak. To może zacznijmy od lektury tego wiersza, Tylko narracja. Wiersz rozpoczynający tomik Pożegnanie Gdańska.
Tylko narracja. Pokój, kuchnia i jeszcze jeden pokój. Jednak poruszam się w prostej linii pomiędzy zlewem a otwartym oknem. To ledwie 15 kroków. Jedyny fragment otoczenia do zaakceptowania. Prosty, jak prosta jest moja sytuacja, bo nie podnoszę wzroku z ponad podłogi. Staram się nie postrzegać więcej, niż pozwala na to powolny ruch stóp i otępienie. Tak więc, patrząc pod nogi, nie patrzę praktycznie nigdzie, ale słucham. Jednostajnie poruszam się i wsłuchuję w jedno zdanie. Pozostała mi tylko narracja. Wiem, że pozostała mi tylko narracja i oczywiście chciałbym temu sprostać w sytuacji, którą jakiś postronny obserwator skreśliłby w kilku słowach. Ja jednak kładę się i zapadam w drzemkę. Nie oczekuję pomocy, ale pomysłu. Wiem przecież, że jedynym sposobem na sen jest cierpliwość albo rezygnacja. Dlatego słuchając waszych głosów, przecież nigdy nie mieszkaliśmy w tym domu sami, próbuję nie dotykać waszych porzuconych na krzesłach bezbronnych rzeczy, które pozwolą mi w jednostajności marszu stworzyć narrację.
No właśnie, to jest doskonały przykład
tej opowieści, tak? Tak? Więc od razu nasuwa się pytanie, Darku, co może poezja, czego nie może proza?
Myślę, że dla teoretyków, krytyków, dla was, no ja powiem szczerze tak, myślę, że nie ma ograniczeń, ani poezja, ani proza. Gdybym w tej chwili miał dać ci jednoznaczną odpowiedź, to myślę, że tak właśnie jest. Żadne z tych nie ma ograniczeń.
Sentyment, nostalgia, poczucie utraty, to są dominujące uczucia w tej książce, przynajmniej dla mnie. Motto całego tomu mówi, motto z Czesława Miłosza, nie ma Werony. Czym jest Werona Dariusza Wasilewskiego, której nie ma?
Ono też mówi, no jest niedługie, więc w całości je przytoczę. Mówię do ciebie po latach milczenia, mój synu. Nie ma Werony. To są wiersze utraty, rezygnacji pewnie z zamknięcia jakiegoś okresu życia, rezygnacji z pewnych historii, które się wydarzyły, które teraz już będziemy tylko wspominać.
Ja bym zaryzykował taką tezę, że ta utrata jest po prostu częścią twojej wrażliwości, bo teraz oczywiście możesz mówić o pewnych podsumowaniach, o pewnych bilansach, co się udało, co się nie udało, jako mężczyzna dojrzały, doświadczony. Natomiast w twoich wierszach to żegnanie się, ten smutek, ta utrata była obecna, kiedy miałeś lat 30, więc chyba należałoby mówić raczej o pewnej specyficznej wrażliwości lub strategii poetyckiej, bardziej niż skłonności do porównań, rozrachunków, bilansów. Prawda? To jest po prostu, tak się ma.
Tadeusz, no wiesz sam z własnego doświadczenia, każdego dnia tracimy to wczoraj, tak? Te wszystkie tropy, o których moglibyśmy tu w tej chwili mówić, bo tytuł Czesława Miłosza to jest pożegnanie, ten cytat. Tytuł tomiku jest Pożegnanie Gdańska. Tu jest też wiersz Pożegnanie Gdańska w tomiku. To takie wczoraj, o którym ci mówię, to jest coś, co pojawia się w ostatnim tekście tego tomu. Każdego dnia żegnamy jakieś wczoraj.
Jakiegoś siebie również.
No ależ oczywiście.
Jakieś tak. Swoje możliwości, no tak. Jakieś zaprzepaszczone scenariusze.
Jasne, że tak.
Zaskoczyło mnie w tym tomie, że jak wiele wierszy pisanych jest poza krajem, albo inspirowanych obcym krajobrazem, obcą kulturą. Powiedz, jaką rolę odgrywa dla ciebie podróż? W wierszu Perła, pisanym w Hurgadzie, pytasz, jak daleko trzeba wyjechać, żeby pojąć. No właśnie, jak daleko trzeba wyjechać, tak, żeby pojąć?
To nie jest nic nowego. Perspektywa daje nam pewną ostrość widzenia. I ja powiem tak, że te podróże i ta perspektywa, ta odległość sprawiały, czy wyrywały mnie z tego stanu milczenia. Zresztą tu się odkrywa gdzieś kolejny trop. W pewnym sensie milczenie jest jakimś pojęciem kluczem, nie już tylko słowem, ale i pojęciem kluczem, który przewija się przez wszystkie teksty tego tomu i życie pomiędzy szeptem a milczeniem, czego nie można powiedzieć głośno, musi pozostać ukryte w milczeniu. To się tu pojawia nieustannie. Podróże zawikłam, ale nie wiem, czy pamiętacie piękny wiersz Itaka, wiersz Kabafisa. I w tym fragmencie kryje się cały sens chyba wszystkiego. Taka dała ci tę piękną podróż.
Czyli nie podróżujesz po to, żeby wyjechać, tylko po to, żeby wrócić.
Tak.
Żeby
inaczej
zobaczyć to, co zostawiłeś. A jak podróżujesz i dokąd wyjeżdżasz, kiedy nie wyjeżdżasz z Gdańska? Podróżujesz na miejscu? Jak wyglądają twoje podróże poetyckie? W domu? W pracy? Na ulicy?
Ja też się pewnie tu nie ukryję, bo to jest oczywiste. Tu jest wiele przecież słów o Gdańsku, zdań, strof. Te podróże Starówką, czy brzegiem morza, czy plażą sobieszewską, to często są podróże, które odbywam siedząc w pokoju, tak? Ale oczywiście to nie są podróże zmyślone. To jest kwestia sięgania w to wczoraj.
To są też podróże przez historię, bo ta książka poetycka, mimo że poetycka, jest trochę zbieżna z tym, co Stefan Chwin robi w prozie. Ty tutaj piszesz o Gdańsku bardzo dużo. Jeden wiersz jest rozmową z Ginterem Grasem. Jak ważną rolę odgrywa dla ciebie historia Gdańska?
Może to trzeba jakby przymierzyć do naszej ludzkiej perspektywy, zresztą to tam się też właśnie pojawia. No o tyle, że to jest zderzenie pewnych doświadczeń, czy to dzieciństwa, czy życia dorosłego. Znajdowanie się w tych samych miejscach, nawet topograficznie, czy to miasta, czy plaży, czy generalnie nawet można by powiedzieć przestrzeni wyobraźni, które konfrontuje z wyobraźnią też, czy pamięcią pozostałych autorów, o których tu wspomniałeś. Szacunek, pozdrowienia dla Stefana Chwina. Nie śmiem pretendować, ale na dialog jak mam prawo nawiązywać z nimi, tak?
Tarku, miło się z tobą podróżuje, ale proponuję, przeczytaj na koniec wiersz na koniec. Strona 46.
Tak, wspomnę tylko, że wiersz, pomimo że nazywa się na koniec, nie jest ostatnim tekstem, bo po nim jeszcze jest wiersz Los.
No to może nie jest takie istotne. Istotne jest to, że wiersz datowany na czerwiec 2019 napisany został w podróży.
Tak. Tak, ten stuk od kół pociągu i ta monotonność mijających krajobrazów sprawia, że pozwala mi to myśleć i pisać i zagłębiać się w pamięć. Wiersz na koniec. Kiedy już wszystko masz za sobą, rozumiesz, że wszystko miało swój sens. Miłość, przyjaźń, porozumienie dusz. Piesek przydrożny, kadłubek. I ta wgryzająca się wciąż w trzewia tęsknota i żal, co nie chce ustać. A nawet i śmierć niepotrzebna, nagła, bolesna, też była potrzebna. Na kogo? Na co? Byłem i być nie chcę tu. Odrywam stopę od piaszczystego zakola rzeki. Płynę w kierunku innego brzegu.
I czy to nie jest piękne zakończenie? Płyniemy w kierunku innego brzegu. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Bardzo dziękuję za
udział. O tym brzegu więcej porozmawiamy z Dariuszem Wasilewskim
za tydzień.
W metaforze.
Tomasz Różycki. Druga elegia na koniec zimy. Dla J.B. Co zostanie z tej zimy? Wypalony czajnik, śpiewający elegię, mały wilk, żelazny w kuchni, ponad zaspami, które przysypały popiołami siedzące nad szklankami ciała? Noc się zakończy szybciej, niż zdążysz odnaleźć drogę do swojego łóżka. Trzeba będzie ścielić sobie na cudzych stronach i między litery kłaść się jako przecinek, zanim całe zdanie wypowie o nas ciemność. Na walkach z ekranem upłynął cały miesiąc. Zakład był, by dotąd wpatrywać się bez strachu w rozżarzone oko, aż któryś pierwszy mrugnie. Podobnie przegrane twoje słynne wieczorne pojedynki z cieniem. Kula pewnej czarnej niedzieli wystrzelona w jego kierunku, wreszcie okrążywszy ziemię, właśnie teraz trafiła cię w sam środek czoła. Druga elegia na koniec zimy Tomasza Różyckiego rzuca nam, jak wiele wierszy tego autora, przyćmione światło na nieco klaustrofobiczny świat domowych pieleszy i gratów, który jest jednocześnie metaforą porządku lub bałaganu w duszy i umyśle bohatera lirycznego. A ten, jak na poetę przystało, walczy z ciemnością. Tą dosłowną, bo pali światło w ciemną zimową noc, i tą symboliczną, czyli z demonami, którego zamieszkują. Zwycięstwo przechyla się raz na stronę ciemności, raz na stronę światła. A dynamikę tych zmagań świetnie oddają słowa: ponad zaspami, które przysypały popiołami siedzące nad szklankami ciała. Fraza ta może oznaczać, że zaspy, jak popiół, zasypują domowników, ale równie dobrze, że postaci siedzące przy stole przysypują popiołem, grzebią w popiołach, zapewne z papierosów, nacierające zaspy, szwadrony zimy. Bohaterowie walczą z ciemnością, siedząc przy stole. Nie wiemy, czy prowadzą teologiczne dysputy, czytają sobie wiersze, czy prowadzą miłosną grę. Być może to ostatnie, skoro zostali określeni w tekście jako siedzące nad szklankami ciała. Szklanki nie są tu bez znaczenia, podejrzewam, że jest w nich coś mocniejszego niż herbata. Bo jak czytamy, noc skończy się szybciej, niż zdążysz odnaleźć drogę do swego łóżka. Najbardziej interesuje mnie w wierszu Tomasza Różyckiego przecinek. Do przecinka właśnie porównuje poeta swojego bohatera, który po zarwanej nocy szuka dla siebie miejsca w zdaniu. Cytat: trzeba będzie ścielić sobie na cudzych stronach i między litery kłaść się jak przecinek, zanim całe zdanie wypowie o nas ciemność. Człowiek jako przecinek to odważna i dalekosiężna metafora. Musimy tylko dać jej szansę. Przecinek wydaje się czymś błahym, zwłaszcza w czasach powszechnej pogardy wobec interpunkcji, ale warto pamiętać, że pojedynczy przecinek potrafi zmienić sens całej wypowiedzi. Jeżeli bohater wiersza szukający dla siebie miejsca do spania jest przecinkiem, to zdanie należałoby utożsamić z kontekstem towarzyskim, scenariuszem tamtej nocy, a może całkiem ogólnie z przeznaczeniem, losem, czymś, co jest komuś pisane. Jestem przecinkiem, tylko i aż, przecinkiem w zdaniu, które jest mi pisane. Mnie to przekonuje. Spróbujmy ponownie zrekonstruować sytuację z tamtej nocy. Podmiot wiersza z co najmniej jedną jeszcze osobą siedzą w nocy przy stole i toczą bój z ciemnością, rozgrzewając się tym, co mają w szklankach. Zastaje ich świt i nasz bohater szuka sobie miejsca do spania. Być może jest w nie swoim domu, więc szuka nieśmiało i nieporadnie. Kto wie, czy w nocnym spotkaniu nie uczestniczyło więcej osób. Rodzi się więc dylemat, bliżej kogo albo między kim się położyć. To wszystko sprawia, że czuje się jak przecinek w zdaniu, którego nie wypowiedział. Oczywiście najbardziej komfortowo jest być przecinkiem we własnym zdaniu, ale świat to nie tylko my i nasza narracja. Można mieć poniekąd wpływ na to, w jakich okolicznościach i między jakimi ludźmi czy słowami się kładziemy. Wreszcie, jeżeli zdanie z jakichś powodów nam nie odpowiada, możemy, będąc przecinkiem, zmienić jego sens. Zdanie w wierszu Tomasza Różyckiego wychodzi, jak czytamy, z ust ciemności. Przecinek, nawet jeśli znużony i odurzony, może tutaj wiele. Znacie Państwo popularne zabawy czy zadania interpunkcyjne wskazujące na rolę przecinka? Wykonajmy je na prostym zdaniu, kładąc się w nim albo nie. A zdanie brzmi: nie należę do światła.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Są liryki i liryki. Ten, który za chwilę usłyszycie Państwo najpierw w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, a chwilę później wykonany wokalnie przez fenomenalną Wandę Warską, mógłby być super lirykiem. Mógłby być, a więc nie jest. Bo super lirykiem jest pierwsza z dwóch zwrotek. W drugiej strofie coś się psuje. Jest mniej płynna, mniej potoczysta, coś się splątało i zmierzchło i to do tego stopnia, że właściwie to mogłaby być zwrotka zupełnie innego wiersza. W pierwszej strofie płynność rytmiczną zapewniają piękny, odległy rym. Śpiewie? Nie wiem. I dwukrotnie powtórzony w wygłosie wersu wyraz lat. A harmonię brzmieniową siedmiozgłoskowiec z jednosylabowym odstępstwem w wersie drugim. W drugiej zwrotce mamy rymy nie naprzemienne, ABAB, ja mgła i bardzo ryzykowny drogi Loki, będący raczej dysonansem brzmieniowym. Nic mi tu nie pasuje. Ani rewolta i klęska i mgła, ani rzęsy i Loki, ani wydłużone do 9 i 11 sylab wersy. Chyba że zaryzykujemy hipotezę, że w ten właśnie sposób, przy pomocy argumentów składniowych i fonicznych, autor chciał oddać poplątanie ścieżek życia, z którego to poplątania zdaje świadectwo podmiot wiersza. Może tak. Jakkolwiek było, musimy jakoś radzić sobie z wierszem, który mógłby być niemalże doskonały, a nie jest. Wanda Warska poradziła sobie z rytmicznością i płynnością tekstu w ten sposób, że w pierwszym wersie drugiej strofy pozmieniała łączniki. Zamiast, jak jest w oryginale, zaśpiewać splątało się, zmierzchło, śpiewa splątało się i zmierzchło. Zamiast gdzie ty, a gdzie ja, śpiewa gdzie ty, gdzie ja. Zatem w pierwszym przypadku dodała łącznik i, w drugim pozbyła się łącznika a. Większa zmiana jest w wersie trzecim drugiej zwrotki, bo zamiast tyś jest rewolta i klęska i mgła, śpiewa tyś jest rewolta, upór i mgła. Chodziło o rytm, a nastąpiła znacząca zamiana sensu, bo jednak wyrazy klęska i upór znaczą zupełnie co innego. Przy tym wszystkim wydaje mi się, że Wanda Warska raczej dodaje wierszowi Gałczyńskiego urody niż jej ujmuje. Inna sprawa to granica dopuszczalnych zmian w poezji wykonywanej przez artystów estradowych. Które to zagadnienie pozostawię Państwa osądowi. Już kocham cię tyle lat. Wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 1938 roku, tak jak już wcześniej zapowiedziałem, najpierw usłyszymy w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, zaraz potem zaśpiewa go Wanda Warska. Nagranie zostało wydane na longplayu zatytułowanym Piosenki z piwnicy Wandy Warskiej przez Polskie Nagrania w 1969 roku.
Konstanty Ildefons Gałczyński. Już kocham cię tyle lat. Już kocham cię tyle lat. Na przemian. W mroku i w śpiewie. Może to jest już 8 lat, a może 9, nie wiem. Splątało się, zmierzchło. Gdzie ty, a gdzie ja, już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta i klęska i mgła, a ja to twe rzęsy i loki.
Już kocham cię tyle lat. Na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat. A może 9, już nie wiem. Splątało się i zmierzchło. Gdzie ty, gdzie ja? Już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta, upór i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Już kocham cię tyle, tyle lat. Na przemian w roku i w śpiewie. To już jest 8 lat, a może 9, już nie wiem. Splątało się i zmierzchło. Gdzie ty, gdzie ja? Nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta, upór i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. Już kocham cię tyle, tyle lat. Kocham cię tyle, tyle lat.